Dochodzimy do Abba Pafnucego. To był jeden z, gdzieś tak na przełomie IV i V wieku, to był jeden z wielkich autorytetów pustyni. Imię jest niewątpliwie egipskie. Bardzo, powiedziałabym, taki barwny i anegdotyczny charakter. Dobry teolog, to był jeden z niewielu, którzy nie dali się oplątać w antropomorfizm, w wyobrażanie sobie Boga jak na wzór ciała ludzkiego. Wśród jego współczesnych to było dosyć częste, a jednocześnie człowiek, z którym nie zawsze się tak łatwo zgodzić. Opowiadał Abba Pafnucy. Raz, kiedy podróżowałem, zdarzyło mi się zabłądzić z powodu mgły i znalazłem się koło jakiejś wioski. I zobaczyłem ludzi, którzy mówili do siebie wstrętne słowa. Stanąłem więc i przepraszałem Boga za swoje grzechy. A oto zjawił się anioł pański z mieczem w dłoni i tak mi powiedział: Pafnucy, od tego miecza zginą wszyscy, którzy sądzą swoich braci. Ponieważ jednak ty nie osądziłeś, ale upokorzyłeś się przed Bogiem tak, jakbyś to ty sam ten grzech popełnił, imię twoje będzie zapisane w Księdze Życia. Więc to jest jedna z podstawowych nauk pustyni. Nie potępiać winowajców. Szukać złego u siebie. Znajdzie się, nie jedno. Stoją mężczyźni jacyś koło płotu i kłócą się, wymyślają sobie coraz gorszymi słowami. No, każda ciotka byłaby zgorszona, prawda? Każdy świętoszek byłby oburzony. Pafnucy ma tyle rozumu, że przeprasza tam Boga za swoje grzechy, nie za ich grzech. Opowiadano o Abba Pafnucym, że niechętnie pił wino. Otóż kiedyś trafił na bandę zbójców. Najwyraźniej dosyć dużo chodził. I znalazł ich pijących wino. A ich herszt poznał starca i wiedział, że on wina nie pije. Patrzcie, nawet zbójnicy, prawda, którzy tylko czasami zachodzili tu czy tam, niby zdawałoby się całkiem inny krąg znajomości. A o Abba Pafnucym też wiedzieli i o jego zwyczajach. Więc herszt, widząc, że on się bardzo zmęczył drogą, napełnił winem kubek i chwytając za miecz powiedział do starca: zabiję cię, jeśli nie wypijesz. No i co zrobi święty? Powie: zabij mnie. Starzec zaś zrozumiał, że on chciał wypełnić przykazanie Boże, on chciał być gościnny. To była gościnność na sposób zbójecki. A że pragnął go nawrócić, przyjął i wypił. No jest wiele rozmaitych motywacji, które mogłoby człowieka skłonić do postąpienia, czy to w taki, czy w inny sposób. Okazuje się, że on uwzględnił kilka motywacji, które nie na pierwszy rzut oka przychodzą do głowy hagiografowi i autorom pobożnych legend. On zrozumiał dobrą wolę tego bandyty i pragnął go nawrócić, miał nadzieję, że mu się to uda. Rzeczywiście. Wtedy herszt zbójców padł mu do nóg, mówiąc: wybacz mi, Abba, bo zrobiłem ci przykrość. Aż tyle już zrozumiał. Starzec odrzekł: ufam Bogu, że z powodu tego kubka wina zmiłuje się nad tobą i teraz, i w przyszłym wieku. No i zadziałało. Herszt odpowiedział: ufam Bogu, że odtąd już nikomu nie zrobię nic złego. I tak nawrócił starzec całą bandę. I tu komentarz hagiograficzny. Ponieważ dla Pana wyrzekł się własnej woli. Jak to? Przecież Pan zabronił pijaństwa. Nie było to pijaństwo, to było tylko odrobina, kubek jeden wypity, prawda? on dla Pana zrezygnował z pokazu cnoty, wyrzekł się własnej woli, wyrzekł się sławy takiego, co nie pija, no i mamy skutki. Znowu jedna z podstawowych nauk pustyni. Wiedzieć, kiedy co. Wiedzieć, którą zasadę, kiedy zastosować. Nie stosować zasad sztywno, mechanicznie, zawsze i koniec. Tak, a tak, a nie, i nigdy inaczej. Bo mogą być różne warunki, różne sytuacje. No i oczywiście, jak zawsze, im więcej życzliwości, dobroci okaże się bliskim, szczerej dobroci, zrozumienia, tym dla wszystkich na pewno lepiej. Abba Pojmen powiedział, że Abba Pafnucy mawiał. Znowu mamy stopniowanie. Ten powiedział, że ten mawiał. No ale to o Pafnucy. Przez cały czas, dopóki żyli starcy, odwiedzałem ich 2 razy na miesiąc, a miałem do nich 12 mil drogi. Coś około 18 kilometrów. I wyznawałem im wszystkie moje myśli, a oni nic innego mi nigdy nie mówili, jak tylko to. Gdziekolwiek pójdziesz, nie próbuj mierzyć sam siebie, a będziesz miał pokój. Musiał być do tej pokusy szczególnie skłonny, to trzeba przyznać. I chyba to nawet widać po niektórych apoftegmatach, że on rezygnuje z tego mierzenia z siebie, mierzenia siebie, ale dlaczego mierzyć sam siebie? Człowiek mierzy sam siebie, przykładając się do innych. Nigdy nie mierzy siebie w izolacji od reszty ludzi. Zawsze mierzy siebie w kwestii jakiejś takiej, w której może porównać się z innym. Tego właśnie robić nie należy. Był pewien brat w Sketis u Abba Pafnucego i kuszony był do nieczystości. Powiedział, choćbym wziął sobie 10 żon, nie nasycę mojej żądzy. A starzec go pocieszał. Nie tak, dziecko, to tylko atak szatański. Ale on się nie dał przekonać. Poszedł do Egiptu i ożenił się. Święty Paweł mówi, lepiej ożenić się niż płonąć w piekle, znaczy. Czyli jak ma legalną żonę, to już przynajmniej nie grzeszy. Ale zdarzyło się po jakimś czasie, że starzec udał się do Egiptu i spotkał go dźwigającego kosze śmieci. I nie poznał go, ale on sam mu powiedział, ja jestem taki, a taki, twój uczeń. A starzec, widząc go w takim poniżeniu, zapłakał i powiedział, jakżeś to mógł utracić dawną godność i upaść tak nisko. Najwyraźniej noszenie śmieci nie liczyło się do honorowych zajęć. Nawet w oczach pustelnika. Więc jakże mogłeś upaść tak nisko? Pewnie pojąłeś te 10 żon. Tamten jęknął i odrzekł, zaiste jedną tylko pojąłem, a i to z trudem mogę zarobić na jej utrzymanie. A starzec mu rzekł, chodź, powróć do nas. On spytał, więc jest możliwość pokuty, Abba? Odpowiedział, jest. Wtedy on zostawił wszystko i poszedł za nim, wrócił do Sketis i to doświadczenie uczyniło go wypróbowanym mnichem, a nam się włosy jeżą na karku, dlatego że co z żoną? Przecież on już był odpowiedzialny za tę żonę. To tak nie można. To tylko właśnie w tej epoce, kiedy jeszcze nie bardzo była wypracowana teologia małżeństwa, można było uznać, że on zostawi ją tak, jakby to był śmieć właśnie w koszu i pójdzie sobie. Kosz postawił, prawda, na ulicy, żona została w chacie, on odszedł na pustynię z powrotem. No i jeszcze został wypróbowanym mnichem. Coś tu jednak nie gra. Pewien brat mieszkający na pustyni koło Tebaidy zaczął sobie mówić w myślach. Po co tu siedzisz bezowocnie? Wstań, idź do jakiejś wspólnoty, tam coś osiągniesz. Życie wspólne kontra życie pustelnicze. No i Pafnucy najwyraźniej jest jednak za życiem pustelniczym. Więc wstał i poszedł do Abba Pafnucego i wyjawił mu tę myśl. Starzec mu odrzekł, idź i siedź w celi. Módl się raz rano, raz wieczorem i raz w nocy, A kiedy będziesz głodny, jedz, kiedy będziesz spragniony, pij, kiedy będziesz śpiący, śpij, tylko wytrwaj na pustyni. Troszkę tak jak nasze pustelnie. On nie uwierzył. Poszedł więc raz jeszcze i do Abba Jana i opowiedział mu o słowach Abba Pafnucego. Abba Jan odrzekł, w ogóle się nie módl, byleś tylko siedział w celi. On wstał i poszedł do Abba Arseniusza i jemu znów wszystko opowiedział. Starzec mu odrzekł, trzymaj się tego, co ci mówili ojcowie, ja nie mam nic ponadto do powiedzenia. Wtedy wreszcie odszedł przekonany. Niezależnie od tego, czy chodziłoby o życie pustelnicze, czy o życie cenobityczne, bo tutaj jest ten konflikt, ale chodzi w ogóle o życie zakonne. Bywa sytuacja, że ktoś jest no, po prostu tak zmęczony i swoją własną niemocą duchową znękany, bo tylko wtedy to jest możliwe, ale to każdy z nas przeżywa. Więc tak znękany swoją niemocą duchową, że już wszystko mu się wydaje za trudne. I ojcowie mu mówią, tylko zostań. Zobaczysz, że się uspokoisz, zobaczysz, że to minie. To jest lekcja całego życia duchownego, całej historii życia modlitwy, jak świat długi, szeroki i stary. Wiadomo, że każda pokusa przemija. Tylko najtrudniej w to uwierzyć, kiedy ona akurat trwa. To już cały świat i całe życie takie będzie. Nie, ja się nie zgadzam, muszę odejść. Nieprawda. Trzeba właśnie spokojnie to przyjąć. Może, jeśli to wykonalne, zmniejszyć trochę zobowiązań takich bieżących, prawda? Więc właśnie nie czekaj, aż będzie pora jedzenia, tylko zjedz, prawda, jak już musisz. Wyśpij się dobrze, nie odbieraj sobie napoju, to zwłaszcza ważne. Wytrwaj tam, gdzie jesteś. Jeżeli człowiek uwierzy starcom, tak jak ten zrobił, do trzech chodził, aż się dopiero przekonał, więc jeżeli człowiek uwierzy starcom, to są tutaj dwie rzeczy do stwierdzenia. Przede wszystkim on, chodząc po tych starcach od jednego do drugiego, szukał jakiegoś rozwiązania, a nie machnął ręką na wszystko i nie poszedł już, prawda? Co stąd wiadomo? Stąd wiadomo, że nawet wtedy, kiedy jesteśmy tak znękani, że już nam się wydaje, że nic z nas nigdy nie będzie i z życia też, my jednak gdzieś w głębi duszy chcemy dążyć do Boga, chcemy spotkać się z Bogiem, chcemy z Nim, dla Niego żyć. To jest tak jak z tym skrupulatem, o którym kiedyś opowiadał nasz wykładowca w Lublinie na teologii moralnej. Mówił o skrupułach i okazuje się, że on sam miał w seminarium kolegę skrupulata, którego nawet nie bardzo wiadomo było, czy w końcu wyświęcą. Ich już wszystkich wyświęcili, a on jeszcze czekał. No w końcu przyznano mu i dano mu te święcenia. No ale ten nasz późniejszy profesor dostał obowiązek być przy jego prymicjach takim przewodnikiem przy ołtarzu, to się nazywało chyba manuduktor, czy jakoś tak, stać przy nim jak ceremoniarz i ewentualnie poprawić, gdyby coś było nie tak, jak należy. No więc mówił, że dużo miał trudu z przyjęciem tego rozkazu biskupa, no ale dopiero coś lubało posłuszeństwo biskupowi, więc tamten już stoi przed ołtarzem, ten nasz późniejszy profesor obok, i nic, cisza. Nawet nie zaczyna żegnać się ten nowy celebrans. Ten go trąca i pyta, czego stoisz? A bo nie wiem, czy mam intencje. No to czegoś się tak ubrał? A wiesz, rzeczywiście. No po to się ubrał, żeby odprawić, więc znaczy intencję odprawienia miał. ale sam jej u siebie nie potrafił znaleźć. Otóż tak bywa właśnie tak, że nie tylko ze skrupulatem, bo ten był chorobliwy, ale bywa także tak z człowiekiem znękanym, który po prostu już nawet nie widzi w sobie tej intencji miłowania Boga, ale ta intencja w nim jest. I on wciąż jeszcze robi jakieś wysiłki, żeby coś tu uporządkować. Ten tutaj chodził właśnie po ojcach. No i odszedł przekonany. Dalszy ciąg nie jest tutaj podany, ale prawdopodobnie był dobry. Bo to, jak mówię, te rzeczy przemijają. Kończą się i człowiek nagle widzi z powrotem, jaki był w tym sens. Nie musi już może tego tak przeżywać uczuciowo, jak kiedyś przedtem. Bóg go zaprasza na drogę mniej uczuciową, bardziej wolitywną, do pogłębienia jakiegoś tej swojej modlitwy, życia modlitwy. I to zaproszenie jest cenne. Ono jest wielką łaską. Żaden powrót do pierwotnej uczuciowej pobożności nie byłby równy tej wielkiej łasce zaproszenia do głębszego życia. Ale właśnie trzeba uwierzyć, że jak mówią ojcowie, to jest zaproszenie, to jest chwila, to jest próba, to jest przejściowa trudność. Trzeba uwierzyć, że ona minie. No i tu jest jeszcze jeden apoftegmat, dosyć dziwny. Posłała Ammasara do Abba Pafnucego, aby mu powiedziano, czy uczyniłeś Boże dzieło, pozwoliwszy zniesławić swego brata? Nie wiemy zupełnie, o jaki epizod w życiu Pafnucego chodzi. W jaki sposób on pozwolił, bo nawet nie sam zniesławił, ale pozwolił zniesławić jakiegoś innego mnicha. No ale Abba Pafnucy okazał tym razem właśnie, że wcale nie ma ochoty przyjąć czyjejś poprawki. I powiedział Abba Pafnucy, Pafnucy tu jest, aby spełniał dzieło Boże i nie ma z nikim nic do czynienia. Czyli odczep się, bo ja wiem swoje, mam, żyję tak jak uważam. Może dlatego, że to była kobieta. Oni chodzili do Ammasary, no będziemy jeszcze o tym czytać, po słowo, po wyjaśnienia, po nauki, ale jak szli, to zdarzało się, że jeden drugiego zachęcał, wiesz co, upokuszmy tę babę. Dokładnie tak. No bo kobiety się będą pytać. Pafnucy też tutaj nie miał, powiedzmy, kompletnie czystego rejestru swoich dokonań.